witam bardzo serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów. Razem ze mną dzisiaj Paweł Grala. Szczęść Boże, Pawle. Witam pięknie na antenie Radia Niepokalanów.
Szczęść Boże, witam.
Ogólnopolska piesza pielgrzymka śladami świętego Maksymiliana III. Już ta pielgrzymka dotarła do Niepokalanowa. Ty jesteś uczestnikiem tej pielgrzymki już po raz drugi i zapragnąłeś ku naszej wielkiej radości podzielić się swoim świadectwem ze słuchaczami Radia Niepokalanów. I zanim przejdziemy może do tego świadectwa, to chciałabym, żebyś podzielił się swoim doświadczeniem pielgrzymowania.
Doświadczenie pielgrzymowania, powiem tak, pierwsza pielgrzymka, oczywiście, no, tak jak i każda jedna, była super wspaniała i tak dalej, ale pierwsza pielgrzymka, powiem, że była taka, że no, można powiedzieć, że ją przefrunąłem w powietrzu, bez żadnej bacharzynki, bez żadnego zmęczenia, bez niczego, tak? Ta druga pielgrzymka teraz, w tym roku, która tutaj dotarliśmy, już okazała się, no, taka troszeczkę nie taka może łatwa jak w tamtym roku, ale dla mnie jeszcze fajniejsza, lepsza, tak, bo jestem tutaj po to, aby Maryi podziękować za 17 miesięcy nowego, wspaniałego życia, więc no, było ciężko, musiało być, no, ale podług tego życia, co miałem wcześniej, to ten trud, który tutaj włożyłem w tą pielgrzymkę, to jest naprawdę nic wielkiego.
Czyli pierwsza pielgrzymka, w której brałeś udział, to również była ta, tylko rok temu, tak?
Tak, 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 oczywiście, rok temu.
Jak twoje życie się przemieniło, w którym momencie, jak to się stało?
Oj, moje życie. Może zacznijmy od tego, że no, mam na imię Paweł i 42 lata. 42 lata i prawie, czy muszę tutaj powiedzieć, że całe moje życie to jedno wielkie nieporozumienie. Masakra. Któregoś razu było tak, że nie dawałem sobie rady bardzo ze swoim życiem. Postanowiłem wybrać się do psychiatry po prostu o pomoc, poradę i tak dalej. Lekarz po wizycie stwierdził u mnie uzależnienie krzyżowe. Uzależnienie krzyżowe to takie coś, no, wszystko co najgorsze może człowieka spotkać było we mnie, czyli dopalacze, narkotyki, alkohol, hazard, ten wstrętny język. Pamiętam, że już wtedy to nawet nie potrafiłem się wysłowić, bo tylko wulgaryzmy wychodziły z moich ust. Była masakra, po prostu powiem. I no, tak ciężko byłem tym wszystkim bardzo zniewolony, że każdy swój grosz, wszystko co miałem, szło na hazard i używki. Wszyściutko. Ja w narkotykach uzależniony byłem 20 lat. W alkoholu od urodzenia. Pamiętam, na jednym ze świadectw dochodzi do mnie taka małżeństwo i ten pan do mnie zapytał się, mówi, no tak, mówi, Pawle, ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że alkohol od urodzenia, to że jak byłeś mały, to że piłeś już wódkę. No to wtedy mu powiedziałem, że mówię, to nie jest tak, że małe dziecko musi pić wódkę i od tego jest od razu uzależniony. Małe dziecko cierpi, wystarczy, że to widzi. Wystarczy, że to widzi, co jego rodzice robią, jak się zachowują. Tym to dziecko rośnie. I dlatego powiedziałem, że alkohol od urodzenia, bo to jest w dziecku i tutaj nie ma co się oszukiwać. Ja pamiętam, każdy jeden grosz, który zarobiłem, pożyczki, wtedy też były wymuszenia, jakieś kradzieże, wszystko. No bo wiadomo, że trzeba było na to uzależnienie skądś brać te pieniądze. To było coś, no coś strasznego, dramat. Oszukiwałem siebie, całą rodzinę, dziecko, żonę, znajomych. Po prostu moja małżonka już sobie nie dawała w ogóle z tym wszystkim rady.
To od początku małżeństwa tak było?
Od początku tego. Tutaj tak, żonę oszukiwałem od samego początku, nie ujawniałem się w ogóle z tym całym uzależnieniem swoim. Powiem tak, no, każda osoba uzależniona jest bardzo dobrym manipulantem, tak? I gra po prostu bardzo dobrze i się ukrywa z tym wszystkim, no bo to tak nie każdy chce dążyć i zmierzać do prawdy, tak? Ku temu. I po prostu u mnie, w moim życiu już było tak, że jak wychodziłem nieraz w poniedziałek do pracy, to wracałem w czwartek. Albo po tygodniu, różnie. I tak już po tych kilku latach tego trwania, nie wiem w ogóle, jak to małżonka wytrzymywała. No, teraz, będąc tutaj już po raz drugi na tej pielgrzymce, oczywiście mam tą świadomość, jak to moja małżonka wytrwała i tak dalej. I któregoś dnia, wracając po tygodniu do domu, zobaczyłem walizki swoje przy drzwiach spakowane, wszystko i tak dalej. No i powiedziałem, że muszę się wyprowadzić, bo już po prostu jest, no nie daj sobie z tym wszystkim rady. Przebrałem się, odwróciłem się na nodze tylko i wychodząc z tego domu, tak wieczorem, tułając się po mieście, pomyślałem sobie, no tak, ale teraz w sumie to już nie mam gdzie iść, nie mam do kogo, tak? Postanowiłem sobie, że nakupię wódki i prochów i odbiorę sobie życie. Bo moje życie już legło tak w gruzach, że nie widziałem dalszego sensu w ogóle życia. I kupiłem ten alkohol, miałem też przy sobie prochy. Znalazłem w Łodzi wtedy, pamiętam, jeden pustostan. Siedziałem na dachu w tym pustostanie. Pamiętam, było wtedy bardzo fajne to niebo, tak było widać gwiazdy. Spojrzałem w to niebo i nie wiem w ogóle, jak to się stało. Zawołałem: Boże, Boże mój kochany, Boże, jeśli jesteś, pomóż mi. Odłożyłem wtedy, pamiętam, tak po 5 minutach, 10 siedzenia, tak odłożyłem ten alkohol, te prochy, siadłem w tramwaj, pojechałem do Pabianic, do matki wtedy. Tam, zamykając się w pokoju, siedziałem chyba z półtora tygodnia sam. W ogóle nie wychodząc, nie chciałem z nikim w ogóle rozmawiać. Można powiedzieć, no trzeba tak powiedzieć, że no babcia tylko co tam dochodziła do mnie i jedzenie wynosiła, bo każda mama czy tam ciocia bały się wchodzić do mnie samego, bo byłem po prostu agresywny, tak?
Ale nie piłeś alkoholu?
Nie. Wtedy podejrzewam, że to był jakiś stan może ciężkiej depresji, tak? Ze słabości sam ze sobą, że nie mogę sobie w ogóle z tym wszystkim nic poradzić już, tak? I tu wołając do Boga, no teraz tak wiem, że ten Pan Bóg już czuwał nade mną już chyba od samego początku, kiedy zawołałem nad tym wszystkim i odłożenie tego, ale wewnętrznie, kurczę, była bardzo walka taka bardzo potężna, tak? Iść, napić się, naćpać i tak dalej. Czy tu po prostu siedzieć, dojść do siebie? No ale po półtora tygodnia czasu minęło, przyjeżdża krzesna i mówi: Paweł, szukałam w internecie, znalazłam ci dom o charakterze katolickim, dom odwykowy, Magnifikat. Ja mówię, kurczę, no dom o charakterze katolickim, tak sobie myślę. W myśli to miałem takie bardzo różne, mówię, pewnie jacyś tam w kapturach będą latać, minisi i tak dalej, no domu, ale tak z drugiej strony mówię, nie no, kiedyś przecież chodziłem do kościoła, tak, pamiętam komunię świętą i tak dalej, mówię, nie no, na pewno jestem katolikiem, tylko że muszę z tego spróbować, tak, i mówię, dobrze, ja mówię, chcę spróbować tego. Trafiłem tam do tego domu i oczywiście, no, moja kochana małżonka, która wystawiła i spakowała mi te walizki, no, z ostateczności już, tak, z mojego zachowania, zawiozła mnie do tego domu. Za który bardzo dziękuję właśnie. Zawiozła mnie. No i powiem ci tak szczerze, że po pierwszym tygodniu tam pobytu wybili mi szybko z głowy, że kiedykolwiek byłem katolikiem. Nawet dziesiątki różańca codziennie mówią mi, trzy msze będą tutaj obowiązkowo. Dla mnie to był dramat. Naprawdę. Ja mówię, jak się fajnie się nazywać katolikiem, a tak naprawdę w ogóle nie mając o tym żadnego zielonego pojęcia. Mówię, to jest coś jeszcze chyba bardziej straszne. Mówię o tego wszystkiego, mówię, nie? I tak minął miesiąc. Chodząc tam po tym ośrodku, no to już powiem tak, z nudów, mówię, kurczę, nie wiem. Chociaż mówię, jak już tutaj jestem, mówię, Panie Boże, jakoś tutaj pokierowany, chociaż z jednego nałogu. Bo mam ich naprawdę mnóstwo i teraz tak mogę śmiało o tym powiedzieć, no, że Pan Bóg tak mi podsyłał różne książki, mówię, z nudów, no, w sumie nie czytałem. Zacząłem czytać te książki. po miesiącu pobytu tam, jedna za drugą. Po prostu, tak jak je się kanapki na śniadanie, to ja chłonę to i wszystko tak. Na temat katechizmu, wszystko nasza wiara od podstaw, tak? Mówię, tak tutaj mówią o Panu Jezusie, tak mówię tyle, a ja mówię, nigdy o Nim nie słyszałem. Nie wiem, tutaj mówię o Duchu Świętym, mówię, to już mówię chyba coś, mówię, nie, niesamowitego, mówię, to już mnie chyba to przerasta. I tak czytając te wszystkie książki, minął miesiąc czasu pobytu tam. Wyobraź sobie, że oni mnie tam zrobili kaplicowym w kaplicy. To już spadł na mnie następny chyba dramat, mówię. Mówię, już więcej chyba już tego nie przyjmę tutaj tego wszystkiego. Mówię, nie dosyć, że nic tutaj, mówię o Bogu, nie wiem, oni mnie tu jeszcze każą jakieś komunikanty szykować do tej mszy, nie, czytanie, mówi, tu masz ten kalendarz liturgiczny, mówi, musisz sprawdzać po tych numerkach wszystko, jak tutaj naszykować to czytanie. Ja mówię, to jest, mówię, chyba coś niesamowitego, mówię, coś się wyprawia. No ale czytałem te książki, Duch Święty, tak, Bóg, cała Trójca Przenajświętsza i tak dalej. Jakoś te książki wszystkie tak bardzo chłonąłem, można tak powiedzieć, bo jedna za drugą. Mnie znajomi tam, z którymi byłem w pokoju, nawet mówili, no ciężko z tobą wytrzymać w tym pokoju, bo ty cały czas czytasz, ani się nie odezwiesz, ani nic. Ja mówię, kurczę, mówię, no jak już tutaj jestem, to mówię, jeszcze raz tym kaplicowym, no to mówię, chcę wiedzieć o Bogu jak najwięcej, mówię, tak, no bo jak tutaj, mówię, jest to jakaś tam posługa tego kaplicowego, no to żeby to jakoś to godnie tutaj reprezentować, tak, mówię, Pana Boga i tak dalej w tym wszystkim. No i stanąłem tam przed tabernakulum w tej kaplicy i mówię tak, Jezu, ja już tu mówię o Tobie, przeczytałem tyle. No wychodzi mi na to z tego wszystkiego, mówię, że tutaj jesteś, tak? Mówię, więc proszę Cię, mówię, ponad wszystko. O, siedząc w tej kaplicy przed tym tabernakulum, naprawdę spędziłem tam dużo nocy, wylewając łzy. I to nie to, że jedna łezka, czy tego, bo z każdej nocy tam płakałem przed tabernakulum i prosiłem Boga, mówię, Jezu kochany, mówię, nie chcę innego ośrodka. Chcę, żeby to był ten ostatni mój ośrodek. Nie chcę żadnego innego. Pomóż mi, jeśli tutaj jesteś. Tak postałem 5 minut. No nic jakoś się nie wydarzyło wielkiego. Po pewnym czasie, chyba minęło 2,5 miesiąca, zaczął się kurs alfa u nas w ośrodku. I tuż przed tym kursem alfa, kiedy się rozpoczął, w ośrodku są takie etapy. Tam po miesiącu opowiada się i tak dalej, swój pobyt, co się zmieniło w jego życiu i tak dalej. Ja wchodząc na swój drugi etap w tym ośrodku z terapeutką, szukaliśmy tak we wnętrzu, we mnie, co jest powodem tego całego uzależnienia, tego wszystkiego. Ja po prostu stwierdziłem taką jedną rzecz, że przez te wszystkie alkohol, przez tą moją młodość, dziecinne lata, to wszystko po prostu w moim życiu był brak miłości. Nie potrafię kochać ludzi, albo może i sam nie byłem kochany. Pamiętam wtedy, że te słowa, które to powiedziałem, wchodząc, każdy był tam zaskoczony. Powiedzieli mi wtedy, Paweł, ale żeś sobie podwyższył poprzeczkę, wchodząc na trzeci etap, co ty wtedy powiesz, nie? Ja powiedziałem wtedy naprawdę, no, bardzo dużo. I zaczął się ten kurs alfa. Wtedy pamiętam, na którejś innym edycji, to był wyświetlane były te edycje i to wtedy prowadził ten pastor Nicky Gamble, jak się tak dobrze mówię. I słuchaj, była taka sytuacja, siedzę sobie, powiem, zasypiałem na tym kursie alfa, od razu otwierają mi się oczy, słucham, a on na tym kursie alfa opowiada o moim życiu, o braku miłości, braku relacji między mną a Bogiem, mną, rodziną, dzieckiem, ja tak słucham i w pewnym momencie zaczęły się dziać takie rzeczy, o których w ogóle nawet nie miałem pojęcia, tak jakby mi ktoś otworzył czubek głowy, wlał lawę gorącego ciepła. Każdy włos stanął mi dęba. Dreszcze, trząsłem się cały. Wlewa się tutaj we mnie jakaś lawa gorącego ciepła. Płacz. Zerwałem się z tego wszystkiego, z tego, co siedziałem na tym fotelu. Zerwałem się, powiedziałem, patrzę pod nogi, bo w ogóle nie czułem, że stąpam po ziemi. W ciągu jednej chwili poczułem, że zostałem uzdrowiony z tych wszystkich nałogów. Z wszystkich. latałem wtedy, mówię, słuchaliście, słyszeliście, mówię, on opowiedział o moim życiu, oni tak, tak, Paweł, słyszeliśmy, tak dalej, po prostu nikogo to nie interesowało, a ja błakałem, gorąco mi było, nie czułem, że chodzę po podłodze, ja po prostu nawet nie jestem tutaj w stanie opisać tego uczucia, które doświadczyłem, ale poczułem bardzo głęboko w sercu taką miłość, którą nigdy w życiu nie doświadczyłem, nigdy, ja wiedziałem po prostu, to się wie, że zostałem uzdrowiony, w jednej chwili zostałem uzdrowiony i co jest najfajniejsze, ja nie zapłaciłem za to ani grosza, tak? Ani grosza. To był niesamowity czas i pamiętam, jak właśnie wtedy na tą pielgrzymkę, to była pierwsza, tutaj przylecieliśmy, przyleciałem ją właśnie w powietrzu, właśnie dlatego po tym cudownym uzdrowieniu, ale po powrocie postanowiłem, że opuszczę ośrodek, chociażby tam oni zakładali tak w tym ośrodku, że rok czasu musi być. Ja przesiedziałem tam 5 miesięcy tylko i stwierdziłem, że Panie Boże, dobrze wiesz, że tutaj nie usiedzę, muszę lecieć na ulicę ewangelizować. Muszę powiedzieć
takie
o tym.
Takie pragnienie się zrodziło. Wtedy,
takie nie? Pragnienie mi się bardzo zrodziło, duże, iść, wyjść, lecieć jak najwięcej ludzi i podzielić się w ogóle tym świadectwem, czego doświadczyłem po 40 latach zepsucia, tak, chodzenia po różnych tam melinach i chrania, ćpania i tak dalej. Nagle Pan Bóg daje mi łaskę taką, żeby wyjść na ulicę i mówić o tym wszystkim. No, ja pracuję na budowie, no to niektórzy pewnie słuchacze jak wiedzą, jaka jest praca na budowie, gdzie ten alkohol, narkotyki i tak dalej są. Ale pragnąłem ewangelizować, tak? I pamiętam, mówię do swojej małżonki, mówię, słuchaj, przyjeżdżaj po mnie, mówię, ja wychodzę z tego ośrodka, no, mówię, ale to pewien jesteś, że to jest, mówi twój czas i tak dalej, że nie powinieneś zostać, a ja mówię, Bóg się pewnie nie pomylił, mówię, na pewno się nie pomylił, mówię, wychodzę stąd. Pamiętam wtedy, po wyjściu z ośrodka pojechaliśmy do marketu na zakupy. Ja, żona i Tobiaszek, synek, 5 lat.
Czyli wróciłeś do domu.
Wróciłem do domu, tak. Wchodzimy do tego marketu, tak chodzimy, przechodzimy koło stoiska z alkoholem. A Tobiasz mówi, patrz tato, piwo, możesz sobie kupić do domu.
A ile miał lat?
5 lat. A ja mówię, uklęknąłem przy nim, mówię, synku, ale ja nie chcę i już nie muszę tego pić. Nie potrzebuję tego, naprawdę. On do mnie wtedy, to fajnie, tato. Ja mówię, wspaniale. Mówię, wspaniale, mówię, cudownie jest dostać nowe życie i żyć. Ale powiem tak, że z tego całego nawrócenia jest jedno ale, którego na pewno nie życzę wam, bracia i siostry. Na pewno nie czekajcie 41 lat, tak jak ja, na sakrament pojednania, po to, aby się nawrócić. Nie czekajcie 40 lat, bo naprawdę nie warto. Szkoda życia. Ja 17 miesięcy temu, jak postanowiłem, że zostanę tak w 120% katolikiem. Dlaczego w 120? Dlatego, że jak 20% spadnie, to zawsze nam zostaje pewne 100%. 17 miesięcy temu, tak. To są najwspanialsze 17 miesięcy mojego nowego życia. I chwała Panu za to.
I jak teraz żyjesz? Co robisz? Nadal pracujesz na budowie i...
Oczywiście.
I ewangelizujesz tych, z którymi pracujesz?
Powiem tak. To jest właśnie niesamowite ciąg dalszy tego wszystkiego. Pracodawca powiedział do mnie, do mojej małżonki, oczywiście niech idzie, praca będzie na niego czekała po powrocie. Więc ja o tą pracę też w sumie nie martwię się wcale, ani się nie martwiłem i tak dalej, bo ta praca po prostu na mnie czekała. Jest budowa ciężką, nie ciężką. W sumie szef też jest taki, że nie pozwala w ogóle na picie żadnych alkoholów, ani żadnego innego, tego po prostu ludzie, którzy są pijani, idą do domu, tak. Nie ma prawa bytu tam. To, czy dla mnie jest to ulepszeniem? Powiem tak, Po uzdrowieniu nie mam żadnego myśli ani tak dalej, o żadnym piciu i tak dalej.
Czyli nie ciągniecie do alkoholu już po tym
uzdrowieniu? W ogóle dostać nowe życie od Boga to jest coś wspaniałego. Po prostu narodziłem się na nowo z bardzo wielkim bagażem doświadczenia i tego, co mnie uzależniło w życiu, tak? I jak i do czego to doprowadza ludzi. Po prostu do dramatu, tak? I jeden kiedyś ktoś tak do mnie właśnie też powiedział, mówi, ty Paweł, no to skoro tak zostałeś uzdrowiony i tak dalej, to może pójdziemy na piwo, wypijemy sobie po jednym piwie. No tak, a ja mówię, ale słuchaj, mówię, ale są ludzie, którzy się zaszywają i tak dalej, walczą z tym nałogiem potężnym. Ja z nim nie muszę walczyć, nie chcę i tak dalej, a z drugiej strony mówię, ja w ogóle nie mam ochoty na to, żeby iść z tobą napić się piwa, czy bezalkoholowe. Ale nie ma to różnicy, co dla mnie, co mi ma zrobić piwo bezalkoholowe w moim życiu? Nic w moim życiu nie zmieni. A to po pierwsze, a po drugie mówię, jeśli powiesz mi, bo ja mówię, nie wiem, od którego momentu w ogóle picia uzależniłem się, no pewnie, jeśli bym ci uwierzył, może bym się z tobą napił tego piwa. Ale nie jesteś mi w stanie, mówię, odpowiedzieć na to pytanie, po którym piwie się uzależniłem, więc ja łaski Bożej nie zamierzam nadwyrężać, mówię tutaj. Nie po to dostałem nowe życie, żeby teraz iść i robić dalej to samo, co było, tak?
Jak to się stało, że ruszyłeś na pierwszą, nie, na drugą, tak? Ogólnopolską pieszą pielgrzymkę z Pabianic do Niepokalanowa. To była druga, a twoja pierwsza?
Nie, ta, a druga, a moja pierwsza, tak, bo właśnie będąc w tym ośrodku dowiedzieliśmy się, bo ksiądz Michał Misiak, on też tam do tego ośrodka do nas tam przyjeżdżał i tak dalej, i dowiedzieliśmy się właśnie o tej pielgrzymce, będąc w ośrodku, to mówimy, no to dobrze, bach, to idziemy całą wspólnotą, jesteśmy, byłoby fajnie coś takiego przeżyć. Ja mówię, no kurczę, ja to mówię, pewnie, że tak. Moja w ogóle tak nawrócenie, niesamowita rzecz, mówię tutaj, mówię i pielgrzymka po raz pierwszy w życiu, mówię, to ja to mówię, biorę nawet japonki, lecę w japonkach, mówię, nie patrząc na jakieś przeszkody czy trudy podejmowane w pielgrzymce, tak?
I tak się związałeś z nimi, że postanowiłeś w tym roku również ruszyć?
Powiem tak, związałem się, poznałem 140 wspaniałych ludzi. Wykasowałem ze swojego starego życia 5-6 numerów, które znajomych, powiem, ludzie z otoczenia toksyczni, tak? Którzy po prostu nie widzą w swoim życiu i nie chcą żadnych zmian. Wykasowałem 5 numerów bez żadnego żalu, a Pan Bóg w modlitwie do Ducha Świętego dał mi 140 wspaniałych nowych znajomych przyjaciół, tak?
Powiedziałeś, że ta pielgrzymka była troszeczkę trudniejsza niż ta poprzednia. Powiedziałeś mi też przed wejściem do studia, że ten bagaż twój tym razem był cięższy. Domyślam się, że chodzi o ten bagaż duchowy.
Oczywiście, bo tutaj nie lecę po to, że mam problemy tam znowu, że coś
nie
tam...
Nie wziąłeś za dużo koszulek na zmianę.
Że wziąłem jakieś tam koszulki czy ubrania i tak dalej. Nie, postanowiłem, ja już wiedziałem po prostu w tamtym roku, że będę do tego czasu, do tego dnia, co jesteśmy tutaj dzisiaj, że muszę być na tej pielgrzymce i nie wiem, co by się miało zmienić, czy zrobić w moim życiu, no chyba tylko szpital, albo po prostu, że tak się wyrażę, pogrzeb. No, mógłbym mi zabronić w tym, żebym tutaj nie trafił. I wiedziałem, że będę tutaj w Niepokalanowie, u Niepokalanej i z podziękowaniem za te piękne 17 miesięcy nowego życia, za rodzinę, za wiarę w mojej rodzinie, za umocnienie w ogóle wszystkiej wiary, za miłość, która jest właśnie potrzebna każdej rodzinie, każdej osobie. I tutaj no, w Niepokalanej w tamtym roku tutaj Matka Boża pokazała mi wielkie łaski, że jest przy mnie. Aż wtedy księdza Michała się pytałem, czy ta figurka w ołtarzu, to mówię, ona jest ruchoma, czy nie. Po prostu tutaj zobaczyłem, no, cuda, tak? Cuda, muszę tak to powiedzieć, bo tak to trzeba powiedzieć. A on mówi, wtedy ksiądz Michał mówi, nie, no Paweł, co ty, ona jest betonowa, cała to raczej nie. I dlatego postanowiłem, że muszę tu być teraz. Muszę tu być. I w drodze przez Facebooka też wszyscy znajomi poprzysyłali mi swoje intencje, także doniosłem chyba bez mała 20 jeszcze czyjeś intencji tutaj.
Paweł, gdybyśmy tak mieli cofnąć się do tego czasu, kiedy przebywałeś w domu Magnificat, co tam tak naprawdę zadecydowało o tej twojej przemianie? Wszystko naraz? Czy ta ilość modlitwy, czy może te książki, a może ludzie, których tam spotkałeś?
Powiem tak, to jest nowy ośrodek i też pewnie nie spodziewali się, że coś takiego może się tam z kimś zadziać, tak jak na przykład stać tak jak ze mną. Więc to był może taki, na pewno był to bardzo taki dla mnie bardzo trudny czas poznawania Boga i tak dalej. I chociażby mieliśmy tam księdza na stanie, był, ale tak naprawdę droga nawrócenia każdego z nas jest osobna. I to, że ja powiem jednemu, czytaj książki, bo ja się nawróciłem, albo módl się, tak jak ja się modlę do tej pory, na przykład 20 rano dziennie, mów różaniec, mów koronkę, usiądź wieczorem do Pisma Świętego, przeczytaj psalm, przeczytaj Ewangelię, czy pierwsze czytanie, wieczorem modlę się tak 45 minut, godzinę. Nie wiem, niektórzy mówią, że dużo, ja mówię, nie, no tak jest w porządku. W ośrodku się modliłem 4 razy dziennie. 4 razy dziennie się modliłem i pierwszą taką modlitwy, które bardzo mam blisko w sercu, to do Ducha Świętego zacząłem, książeczkę taką znalazłem i po prostu 4-5 stron, 5 razy dziennie do Ducha Świętego się modliłem i oczywiście po ośrodku zaraz poleciałem do księgarni, kupiłem sobie tą samą książeczkę i modlę się oczywiście cały czas i powiem, no każdy, jak do tego swojego nawrócenia nie podejdzie, każdy będzie inaczej poprowadzony, tak? Więc tutaj, co na przykład mógłbym przekazać słuchaczom, czy osobom tutaj, którzy są bardziej mi bliscy sercu, uzależnionym, tak? Zniewolonym, potężnym, bo to jest bardzo potężne zniewolenie, te wszystkie te nałogi. Niektórzy tutaj mówią o chorobie, tak? Lekarze i tak dalej. Może poniekąd tak ja doświadczyłem podczas też spowiedzi pięknego uwolnienia mnie z tego wszystkiego. Uzdrowienie było jedno, a pamiętam spowiedź była następną niesamowitą mocą. Sakrament pojednania było czymś bardzo ważnym w moim życiu tak samo.
Ja tak sobie myślę, analizując to, o czym nam opowiadałeś, że ty przede wszystkim oprócz tych modlitw, nazwijmy to w cudzysłowie, obowiązkowych, które ci w jakiś sposób narzucono, ty też modliłeś się sercem, tak jak umiałeś, po prostu wołałeś do Pana Boga. Może to jest właśnie ten klucz.
Jeśli powiem tak, jeśli ktoś sobie słuchaczy myśli, że byłem super katolikiem i Pan Bóg mnie dotknął, to powiem od razu, że się mylicie. Prawda jest taka, chociaż no bardzo, bardzo tak to o tym opowiedzieć, ale to muszę o tym powiedzieć. Ja nawet nie potrafiłem powiedzieć Ojcze Nasz ani Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario, a Święta Mario, zawsze mówiłem to wszystko na odwrót i mówię, w tamtym roku mówię chyba, mówię to idę, jestem niepokalany, ale mówię chyba mi Mario, mówię, wybaczysz mi to wszystko, mówię, że nawet bardzo mało się modlę do Ciebie. Tak, najważniejsze, dlaczego zmierzam? Najważniejsze jest to, nie otwieramy sobie książki czy modlitwy i nie lecimy jej od deski do deski. Pragnienie serca jest najważniejsze tutaj, co mamy w swoim sercu. Tak, tak jak ja zapragnąłem uwolnienia mnie z tego nałogu przez Boga i o to prosiłem bardzo i teraz ja już wiem teraz, że każda modlitwa, która płynie z serca człowieka, jest wysłuchiwana. Każda jedna. Był nawet taki moment w tamtym roku na pielgrzymce, że dochodzę do księdza Michała i mówię, słuchaj Michał, mówię, ty słuchaj, można się modlić o wszystko, prosić? A on mówi, no tak, dlaczego? Mówię, bo ja już się boję. Mówię, bo o co nie poproszę, to wszystko się spełnia.
Bardzo dziękuję ci za to świadectwo, którym podzieliłaś się z nami. Nie boisz się dzielić tym świadectwem, masz odwagę. To też na pewno jest piękne w tej historii. Czy czasem dawni znajomi nie śmieją się z ciebie, że masz taką odwagę mówić o Panu Bogu?
Powiem tak. Czy to dla mnie znaczenie? Żadne. Żadne. Paru znajomych też mówili, ci co może tak są, może troszkę bliżej są Kościoła, Boga i tak dalej. Cud. Cud. Ja nawet tak sobie zażartowałem kiedyś, mówię do jednego chyba z kolegów, mówię, słuchaj, mówię, bo tak coś mówił, że jednego też tam kiedyś znał, że tak grał, że poznał Boga nagle, że się nawrócił tego. A ja mówię, słuchaj, mówię, no to ja ci mówię, jest taka sprawa, że ja ci zapłacę 100 zł. Mówię, nie bluźni cały dzień, dasz radę? To nie chciał nikt podjąć tego trudu. A ja mówię, no na tym właśnie polega cud, że ja z tym nie walczę po prostu, ani z tym nie dyskutuję. I jest to bardzo, bardzo wspaniałe to wszystko, tak?
zauważyłeś, że to łaska i że dostałeś to za darmo.
Łaska za darmo, którą się trzeba po prostu dzielić, nie można. Ja nie zostawiam nawet grama przy sobie. Wszystko to, co doświadczyłem i to, co przeżyłem i w jaki sposób do tego wszystkiego tutaj się przychyliłem, jak to, co musiałem uczynić, żeby tak było, jak jest teraz. Powiedziałem wszystko, a nawet może i więcej już z czytania po prostu książek i tak dalej, no bo to, co ja doświadczyłem, tak, Boga żywego i w jaki sposób Pan Bóg mnie prowadził i jak stawiał ludzi na moim życiu, to właśnie każdy będzie miał też inaczej. Kolegę też z pracy, gdzie z nim kiedyś pracowałem, też zabrałem właśnie na OFA, na spotkanie i tak dalej. Od razu, tak, w Łodzi. Od razu mówię, no jak już jeżdżę też i modlimy się wstawienniczo i tak dalej, wszędzie mówię, chodź, mówię, Jordan, mówię, będziemy tutaj się modlić teraz za ciebie, za uwolnienie z nałogu. Od razu drugi kolega jeszcze przyszedł, dwie koleżanki jeszcze tak samo do modlitwy wstawienniczej. Jest super, jak się patrzy, że ludzie mają też takie pragnienie, że widzą zmiany, że gdzieś tam nie siedzę po jakimś tam, oczywiście nie ujmując tutaj Monar czy tam dalej i tak dalej. Ludzie chodzą gdzieś na meetingi, no i powiem tak, no chwała Panu, że im to pomaga. Mi nie muszę siedzieć na meetingach, nie muszę gdzieś tam jeździć na żadnych spotkaniach i tak dalej. Ja po prostu idę na wspólnotę.
Idziesz w teren.
Idę w teren, idę na wspólnotę, idę na modlitwę, na mszę z modlitwą o uzdrowienie, uwielbienie, tak? Adoracja. To jest to po prostu, czym żyję i tutaj nie potrzebuję jakiejś tam nie wiadomo czego wymyślonego, tak? I tak dalej. Modlitwa, Pismo Święte. No to jest coś wspaniałego, którego nie miałem nigdy przez całe życie styczności, a zmieniło moje życie no całkowicie. No tak, jakby ktoś wziął poszewkę, wywrócił, odwrócił do góry nogami i jestem, żyję i będę.
W Niepokalanowie dobrze się czujesz?
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powiem tak, bardzo dobrze, ale byłem tutaj między pielgrzymkami, też pielgrzymką autokarową. Powiem, dołączcie do nas w Pawianicach do następnej pielgrzymki, bo to przeżycie nie ma czy równym w ogóle. Dojść tutaj, no ja niestety kontuzja nogi nie, całej pielgrzymki nie pokonałem, bo dwie nogi załatwione, może też dlatego, że za dużo nabrałem tutaj, ale to nie jest istotne, czy ty przejdziesz pół drogi i czy pół ją przejedziesz, ważne, że się idzie w tej pielgrzymce, ważne, że się jest w tej modlitwie, ważne, że jest ta codzienna Eucharystia, do której można fajnie przystąpić i tak dalej, codziennie jest tam msza z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Ja te dni przeżyłem tutaj bardzo, bardzo głęboko. Już dawno się też modliłem o przeżycie takiej właśnie głębszej Eucharystii, większym uwielbieniu być. I po prostu te trzy dni, te ostatnie na tej Eucharystii, to ja mówię, nie wychodzę z kościoła, chociażby tak bardzo bolały mnie nogi, ale coś wspaniałego.
Paweł, dziękuję ci bardzo serdecznie za tę rozmowę. Przypomnę naszym słuchaczom, że spotkaliśmy się przy okazji ogólnopolskiej pieszej pielgrzymki śladami świętego Maksymiliana, która dotarła do Niepokalanowa 13 sierpnia. Bardzo ci dziękuję, że zechciałeś podzielić się z nami tym świadectwem, które wierzę będzie też wielkim bogactwem dla tych, którzy nas słuchają. Także myślę dla tych, którzy w swoich rodzinach mają takie osoby, które są uzależnione i którym warto pomóc, bo tobie też ktoś kiedyś pomógł.
Tak.
Wskazał ci dom, do którego niekoniecznie chciałeś pojechać, a jednak skorzystałeś z tej szansy.
Tak, tak, właśnie, właśnie. Tutaj też taki właśnie może też króciutki apel dla ludzi, bo też kiedyś rozdawałem ulotki z domu Magnificat i jedna pani powiedziała, nie, mnie to nie dotyczy, nie wezmę jej. Taka postawa katolika jest bardzo słabą postawą. Nie masz problemu w domu, ale może masz sąsiada, tak? I trzeba o tym pamiętać, że jeśli nie będziemy próbowali, prośmy nawet obcych ludzi, żeby do nas, do rodziny, żeby powiedzieli w naszej rodzinie tej osobie uzależnionej, że ma problem. Bo sama rodzina, wiadomo, jest dla osoby uzależnionej bardzo toksyczna i ciężko się słucha, tak? Obca osoba nieraz ma większy wpływ. Właśnie ta, która mówi, że mnie to nie dotyczy, ma większy wpływ niż rodzina na tą osobę uzależnioną. I raczej no, rozejrzyjmy się dookoła, bo naprawdę znam dużo osób uzależnionych i są to naprawdę bardzo ludzie z dobrym, fajnym, kochającym sercem, ale trzeba naprawdę chcieć wyciągnąć też rękę. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko, ale naprawdę uwierzcie mi, osoba obca ma dużo większy wpływ na takie osoby uzależnione niż osoba w rodzinie.
Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów trzeciej ogólnopolskiej pieszej pielgrzymki śladami świętego Maksymiliana. Pozdrawiamy księdza Michała Misiaka, który też tutaj buszuje po radiu. I pozdrawiamy także wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.